witam bardzo serdecznie pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, politologa, historyka, prezesa zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Spraw na arenie międzynarodowej bardzo wiele. Rozpocznijmy od spotkania, które już się odbyło, prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji. To spotkanie według wielu ekspertów wyglądało, panie doktorze, jak próbowanie sił. W grze była sytuacja także bardzo niebezpieczna, którą obserwujemy na granicy rosyjsko-ukraińskiej.
No tak, wideokonferencja prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, no jest to wciąż wydarzenie komentowane. To jednak bardziej w kontekście różnych także innych spotkań, które mają miejsce, spotkań aranżowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, to właśnie to spotkanie Putina i Bidena jest bardziej wydarzeniem o charakterze takim marketingowo-medialnym. Poprzedzone ono zostało spotkaniem na początku grudnia sekretarza stanu USA Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Rosji Ławrowem i po zakończeniu spotkania pojawiły się informacje o mającej się wkrótce odbyć rozmowie Bidena z Putinem. Doskonale w Waszyngtonie i Moskwie zdawano sobie sprawę, że informacje po tej rozmowie będą najważniejszym przekazem światowych agencji informacyjnych, stacji telewizyjnych, radiowych i prasy, przynajmniej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dlatego strony amerykańska i rosyjska przekazały na zewnątrz to, co uznały z własnego, powiedziałbym, punktu widzenia za istotne. A zatem Moskwa w komunikacie podkreśliła, że Putin chce uzyskania gwarancji wykluczających możliwość rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego na Ukrainę oraz gwarancji, że na wschodniej flance NATO nie będzie umieszczało swoich ofensywnych środków militarnych. Z kolei Waszyngton zapowiedział zastosowanie daleko idących sankcji gospodarczych na Rosję w przypadku agresji zbrojnej na Ukrainę. A zatem obie strony na użytek krajowej i międzynarodowej opinii publicznej przedstawiły obraz przywódców, którzy, no, można powiedzieć, zajmują takie twarde stanowisko. Natomiast, jak wiemy, rozmowa trwała 2 godziny. Nie znamy szczegółów jej przebiegu. Kwestia NATO, relacji NATO-Rosja i zagrożenia dla Ukrainy oczywiście były najważniejszymi tematami, ale rozmowa dotyczyła też innych kwestii międzynarodowych, w tym, co powinno być dla nas bardzo też istotne i szczególnie dla krajów Europy Środkowej, stosunków dwustronnych między tymi dwoma państwami. Natomiast znacznie, wydaje się, bardziej ciekawe jest to, że możemy mieć niestety do czynienia z reorientacją polityki amerykańskiej. Nowa administracja amerykańska coraz bardziej pokazuje, że głównym sojusznikiem USA w Europie będą Niemcy. Przed wideokonferencją prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji administracja amerykańska konsultowała się z Berlinem, a o rezultatach tej rozmowy Biden poinformował kanclerz Niemiec, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii, premiera Włoch. W tym gronie, jak widać, nie znalazło się miejsce dla prezydenta lub premiera polskiego rządu. Z kolei jeszcze Biden zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie przedstawicieli USA, Rosji oraz, jak powiedział, co najmniej 4 ważnych sojuszników NATO i służyć ma wypracowaniu rozwiązania, które ma złagodzić napiętą sytuację w naszym regionie i dotyczyć, to spotkanie ma, obaw Rosji dotyczących NATO. A więc sama też ta tematyka, to jak gdyby powiedziałbym przejęcie tej narracji, można powiedzieć, propagandy rosyjskiej i jak gdyby w pewnym stopniu tłumaczenie się przed Rosją z polityki realizowanej przez Pakt Północnoatlantycki jest oczywiście zastanawiające. I jeszcze no warto postawić pytanie o jakich to tych czterech ważnych sojusznikach NATO myślał Biden. Zapewne o Niemczech, oczywiście, Francji, Wielkiej Brytanii, to nie ulega wątpliwości, i chyba Włoszech. No, co prawda z informacji wynika, że ma również dojść także do rozmowy Bidena z prezydentem Ukrainy, a niezależnie również z państwami tak zwanej dziewiątki bukaresztańskiej, czyli to jest Polska, kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Tylko jest pytanie, czy Polska jako największy kraj z tej inicjatywy, tej bukaresztańskiej, i kraj oczywiście żywotnie zainteresowany bezpośrednio w naszej części Europy bezpieczeństwem, zostanie uznany za, obok właśnie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, za jednego z najważniejszych sojuszników.
Panie doktorze, od dłuższego czasu widzimy także prorosyjskie parcie Niemiec, powiem to tak kolokwialnie. Na arenie także międzynarodowej obserwujemy nową koalicję, która zawiązała się między SPD, Zielonymi i FDP. Ta umowa koalicyjna liczy aż 177 stron i wśród niektórych zapisów również odnajdujemy te, które powinny rodzić uzasadniony niepokój, mając chociażby w pamięci to wszystko, co jest związane z Nord Stream 2, kierunek ten prorosyjski.
No właśnie, i tutaj w kontekście jednak tej prawdopodobnej reorientacji polityki amerykańskiej w kierunku uznania Niemiec za głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie, sytuacja jest oczywiście bardzo dla nas niekorzystna. Z jednej strony Biden no jakoś taką często operuje o jakąś taką retoryką, no może nie tyle antyrosyjską, ale takiego stanowczego stosunku do polityki realizowanej przez Putina, ale z drugiej strony na przykład Biden latem zniósł przecież sankcje na konsorcjum zarządzające gazociągiem Nord Stream 2, w imię czego? Właśnie w imię dobrych relacji z Niemcami. Tego nawet nie ukrywał. Otóż Niemcy, jak wiemy, partycypują w tym rosyjsko-niemieckim projekcie politycznym, ale również i finansowym. A teraz z kolei, co prawda, zagroził Putinowi, że w przypadku militarnej agresji na Ukrainę Nord Stream 2 zostanie, w ogóle nie wejdzie w życie, zostanie zatrzymany, no ale to oczywiście przecież Stany Zjednoczone tego nie wykonają, tylko Biden powoływał się tutaj na ustalenia z Niemcami. No, wcale nie jest powiedziane, że Niemcy takie ustalenia by respektowały i utrzymały to. A więc to widać, że rzeczywiście ta współpraca amerykańsko-niemiecka jest znacząca. I co więcej, biorąc pod uwagę te ideologiczne aspekty administracji amerykańskiej, nowej administracji amerykańskiej, w kierunku właśnie realizacji tych postulatów globalistycznych, postulatów środowisk lewicowych, to można powiedzieć, że Stany Zjednoczone w okresie prezydentury właśnie Bidena będą zapewne przychylnie albo być nawet wspierały te federalistyczne koncepcje Niemiec, koncepcje właśnie przekształcenia Unii Europejskiej, federalne państwo europejskie. Jak właśnie ojciec wspomniał, w tej umowie tych trzech partii, które tworzą nowy rząd, właśnie taki postulat się pojawił, stworzenia federalnego państwa europejskiego.
Tak, także kwestie, panie doktorze, obyczajowe i społeczne, chociażby legalna sprzedaż marihuany, tak, zniesienie zakazu reklamowania aborcji, więcej praw i ochrony dla osób LGBT, plus rzeczywiście federalne państwo europejskie.
Tak, dokładnie, a więc mamy tutaj, no bo oczywiście federalne państwo europejskie to jest państwo też oparte na antywartościach, a zatem jest nierozdzielnie związany z ideologią, właśnie tak zwaną ideologią LGBT. Tam pojawia się również zapowiedź nadania Unii Europejskiej konstytucji, a zatem pogrzebania idei suwerenności państw narodowych, odejścia od zasady jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej na rzecz większości kwalifikowanej, no po to, żeby oczywiście pacyfikować te opozycyjne wobec federalistycznych zapędów głosy, na przykład Polski czy też Węgier. mówi się o wprowadzeniu ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, nowej ordynacji z ponadnarodowymi listami partyjnymi. Przyspieszeniu w ogóle procedur azylowych, otwarciu na tak zwaną legalną właśnie migrację. No ale pojawiają się też kwestie przestrzegania tej tak zwanej zasady praworządności i to również można powiedzieć no pośrednio przynajmniej w odniesieniu do Polski. Pojawiają się postulaty oczywiście wzmocnienia pozycji i kompetencji i uprawnień Komisji Europejskiej, która, jak mówi się, ma stać się właśnie strażniczką, która będzie interpretowała i stała na straży traktatów unijnych. A wiemy, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Także, no cóż, można powiedzieć, też również oczywiście kwestia wzmocnienia roli Parlamentu Europejskiego i oczywiście można by tutaj jeszcze wymieniać wiele tych postulatów, ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki aspekt istotny, że federalistyczna koncepcja Unii Europejskiej, którą realizują Niemcy, rząd niemiecki, jest zgodna z niemieckim interesem narodowym, państwowym i z celami geopolitycznymi Niemiec. Także tutaj to te dwie kwestie, federalizm realizowany, unijny federalizm przez Niemcy, jest po prostu w interesie polityki niemieckiej.
W tym temacie także ważne słowa ojca świętego Franciszka, które padły na pokładzie samolotu, kiedy papież wracał z podróży apostolskiej na Cypr i Grecji. Panie doktorze, zacytuję: Unia Europejska musi przyjąć ideały ojców założycieli, które były ideałami jedności, wielkości i musi uważać na to, aby nie pozwolić na ideologiczną kolonizację. Może to doprowadzić do podziału krajów i upadku Unii Europejskiej. To słowa papieża Franciszka.
To prawda, bo wszelkie tutaj działania na rzecz federalizmu to są działania, które są powtórzeniem tych zapowiedzi Europy tak zwanej dwóch prędkości, a zatem wykluczenia krajów właśnie Europy Środkowej, tych, które przystąpiły później po upadku bloku sowieckiego do Unii Europejskiej z podejmowania istotnych decyzji. Nawet w tej umowie koalicyjnej te trzy partie niemieckie wyraźnie mówią, no jeśli nie będzie jakiegoś tutaj zgody, to i tak ta koncepcja będzie realizowana tylko wbrew i poza nawet tymi państwami właśnie, które będą się temu sprzeciwiały. I oczywiście to tak słusznie, bo po prostu tak to wygląda, że te właśnie działania, te działania podejmowane przez federalistów, to one prowadzą do właśnie podziałów w Unii Europejskiej, gdzie zasada solidarności, pomocniczości absolutnie jest nieprzestrzegana. A mamy tutaj niestety do czynienia z bardzo trudną sytuacją, w jakiej znalazła się Polska, bo i Komisja Europejska żąda od Polski wyjaśnień dotyczących niezależności sądownictwa i poszanowania właśnie tak zwanego unijnego prawa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak wiemy, również ogłosił swoje stanowisko i TSUE wysłała do Polski właśnie pytanie o właśnie kwestie przestrzegania tak zwanej zasad sprawiedliwości. Polska ma według tych zapowiedzi unijnych 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli oczywiście jeszcze mamy kwestię wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma zapaść po Nowym Roku, ale już rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Trybunał powinien oddalić skargi Węgier i Polski, że tak zwany właśnie mechanizm praworządności uzależnia wypłatę unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności, a zatem to wszystko, jeszcze inne oczywiście działania różne, także na przykład sekretarz Generalnej Rady Europy, która skierowała też określone pismo do ministra spraw zagranicznych Polski, Zbigniewa Raua, pokazują, że No niestety, chyba początek 2022 roku no będzie po prostu wiązał się z, no niestety dalej z taką presją ze strony właśnie Unii Europejskiej, ze strony Brukseli, a można powiedzieć takiego tandemu Berlin-Bruksela, również i Paryża, bo to zbliżenie także tego Berlina i Paryża również jest widoczne. To będzie niewątpliwie rok bardzo ważny, bardzo może nawet decydujący o obliczu Unii Europejskiej. Zatem musimy być przygotowani naprawdę na różne wydarzenia, które będą godziły właśnie w suwerenność i w ogóle w istotę, rzeczywiście istotę Unii Europejskiej, taką, jaką właśnie zakładali
ojcowie, jej twórcy. Tak, założyciele. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za ten komentarz. Oczywiście dzieje się bardzo wiele, będziemy powracać do tych tematów. Dzisiaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Bóg zapłać.
Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Krzysztofem Kawęckim, politologiem, historykiem, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Wiara i Czyn.